Tu Paryż, RFI, środa, 25 lutego, dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński, w studiu Moca Popowska i technik Nikola. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Wyrzeczenia, oszczędności i odpowiedzialność, a w rezultacie Stany Zjednoczone staną się silniejsze niż przedtem. W pierwszym swym wystąpieniu przed Kongresem USA prezydent Obama obiecał uzdrowienie amerykańskiej gospodarki. Na lotnisku Amsterdam Schiphol rozbił się turecki samolot pasażerski. Spośród ponad 130 pasażerów i załogi zginęło 9 osób, a 25 jest ciężko rannych. Tybetańczycy weszli dziś w nowy rok swego kalendarza, ale wbrew zwyczajowi nie obchodzą oni tego święta na apel Dalai Lamy, który potępił kampanię represji prowadzoną przez Pekin. Według rosyjskich doradców technicznych budowa centrali nuklearnej w Buszech w Iranie została zakończona. Będzie ona poddawana testom przez kilka najbliższych miesięcy. Palestyńczycy mozolnie zmierzają do pojednania. W Kairze wznowione zostały rozmowy Hamasu i Fatahu. Wysłannikiem Sarkoziego na rozmowy z Raulem Castro na Kubie stał się były socjalistyczny minister Jacques Lang. Dziennik przygotowałem wraz ze mną Rzeczycką. Przeglądu prasy dokonają Anna Bernhardt i Katarzyna Zawicka. Euranet to pracowała Anna Rzeczycka. Na kronikę teatralną zaprasza Agnieszka Kumor. Na rogatki wersalskie Katarzyna Zawicka. A Krzysztof Rutkowski przygotował magazyn książki i autorzy. Na koniec lekcja francuskiego. Tu Paryż, RFI, oto wiadomości. Wczoraj wieczorem, a w nocy naszego czasu, prezydent USA Barack Obama wystąpił po raz pierwszy przed Kongresem z przemówieniem programowym. Prezydent Obama przedstawił plan reform, obiecując uzdrowienie gospodarki amerykańskiej. Wyrzeczenia, oszczędności i odpowiedzialność to słowa, które padały podczas tego pierwszego przemówienia często. Prezydent nie ma wątpliwości, że pomimo trudnych czasów i zachwianej wiary we własne siły, Ameryka odbuduje gospodarkę i wychodząc z obecnego kryzysu, Stany Zjednoczone staną się silniejsze niż przedtem. Słowa te zostały przyjęte owacjami na stojąco. Godzina prawdy wybiła, czas wziąć los w swoje ręce, mówił jeszcze Obama. Trwające niemal godzinę przemówienie poświęcone było polityce wewnętrznej, głównie kryzysowi, który nie zaczął się z dnia na dzień, to znowu cytat, lecz był rezultatem wieloletnich zaniedbań i złych przyzwyczajeń. Aby podobny kryzys więcej się nie powtórzył, trzeba uzdrowić system finansowy. Będzie to, znowu cytat, dużo kosztowało, ale jeszcze drożej byłoby nic nie robić, podkreślił szef Białego Domu, dodając, że z przyznanej im pomocy banki będą musiały się rozliczyć i wznowić udzielanie kredytów. Wezwał on też Kongres do szybkiego przygotowania i uchwalenia ustawy reformującej przestarzały system regulacji sektora finansowego, którego nadużycia spowodowały kryzys. Barack Obama obiecał również pomoc dla przemysłu samochodowego zatrudniającego miliony osób, gdyż, jak mówił, kraj, który wymyślił samochód, nie może pozostawić tego sektora w biedzie. Jak prezydent ten ambitny plan reform sfinansuje? Oszczędzając. Obiecał on też obniżenie o połowę deficytu budżetowego w okresie swego mandatu, skończenie z wydatkami na nieefektywne programy edukacyjne i zniesienie ulg podatkowych dla najbogatszych Amerykanów. Prezydent USA mówił też o energetyce, podkreślając konieczność rozwoju alternatywnych źródeł energii i wprowadzenia kwot na emisję dwutlenku węgla. O opiece zdrowotnej i konieczności reform, a na zakończenie przemówienia poruszył sprawy międzynarodowe, zapowiadając zwiększenie oddziałów amerykańskich walczących na dwóch frontach, jak mówił, w Iraku i Afganistanie. Potwierdził on też swą decyzję o zamknięciu więzienia w Guantanamo w ciągu roku i stanowczo wypowiedział się przeciwko stosowaniu tortur. Na zakończenie prezydent Obama zaapelował o jedność i wspólny wysiłek w naprawie kraju. Wiem, że nie zgadzamy się we wszystkim, ale w przyszłości będziemy się dzielić. Wiem jednak również, że każdy Amerykanin, który tu siedzi, kocha ten kraj i chce, żeby odniósł on sukces. To jest fundament, na którym, jak oczekuje od nas naród amerykański, zbudujemy wspólny gmach, obiecał prezydent Stanów Zjednoczonych. Główne dzienniki amerykańskie oceniają dziś bardzo wysoko to przemówienie, czy też, jak to ujął Washington Post, dwa tuziny małych przemówień, z których każde zmierzało do swego punktu kulminacyjnego. New York Times chwali zaś Obamę za to, że zdołał przekazać swoją wiarę w odważne przezwyciężenie kryzysu, nie minimalizując powagi obecnych problemów. Tu Paryż. RFI słuchają Państwu wiadomości. Przy podchodzeniu do lądowania na lotnisku Schiphol w Amsterdamie rozbił się dziś turecki samolot pasażerski typu Boeing 737-800. Uderzając w ziemię na 3 km przed pasem startowym, kadłub rozbił się na 3 części, oderwały się też silniki. Pożaru jednak nie było. Początkowo panowało przekonanie, że nikt nie zginął. Dopiero po kilku godzinach podano bilans na ponad 130 osób na pokładzie, 9 osób zabitych i 50 rannych, w tym 25 ciężko. Przyczyny katastrofy nie są jeszcze znane. Wiadomo tylko z zeznań pasażerów, że przed lądowaniem samolot niespodziewanie stracił wysokość, a pilot nie zdołał odzyskać pełnej nad nim kontroli. Tybetańczycy weszli dzisiaj w 2136 rok swego kalendarza. Tradycyjnie Nowy Rok, tak zwany Losar, jest jednym z najważniejszych świąt tybetańskiego buddyzmu. Jednakże w odpowiedzi na apel Dalai Lamy wielu Tybetańczyków postanowiło powstrzymać się od świętowania. Przed mikrofonem Anna Rzeczycka.
Według organizacji protybetańskich i samego Dalai Lamy, przebywającego na wygnaniu w Indiach, sytuacja w Tybecie jest bardzo napięta. Na ulicach lasy jest więcej uzbrojonych policjantów niż kiedykolwiek. Wzmocnione patrole policyjne kontrolują stolicę, szczególnie w nocy. 10 marca przypada 50. rocznica stłumienia powstania tybetańskiego, w wyniku czego Dalai Lama musiał uchodzić za granicę. A 14 marca Tybet obchodzić będzie pierwszą rocznicę tragicznych zajść w lasie, w których zginęły 203 osoby, a 1000 innych zostało rannych. Właściciele hoteli i agencji podróży zostali uprzedzeni, że na kilka dni przed tymi datami Tybet zostanie zamknięty dla turystów zagranicznych. Prawa wjazdu do Tybetu nie mają też zagraniczne media, z wyjątkiem tych, które otrzymały specjalne pozwolenie. We wtorek 24 lutego Dalai Lama wydał komunikat, w którym potępił kampanię represji i ograniczenia nałożone na klasztory buddyjskie. Duchowy przywódca Tybetu jest przekonany, że ostatnie działania Chin wskazują na to, że chcą one poddać naród tybetański tak okrutnej presji, że nie będzie on miał innego wyjścia niż protest. Wtedy należy się liczyć z bezprecedensowymi represjami ze strony Pekinu. Dalai Lama apeluje w związku z tym do swych rodaków o zachowanie cierpliwości i nieodpowiadanie na prowokacje. Oficjalne media chińskie tymczasem przedstawiają Tybet i przylegające do niego chińskie prowincje jako regiony, które w spokoju i radości przygotowują się do świętowania 50. rocznicy reform demokratycznych. W Pekinie otwarta została wielka wystawa poświęcona temu tematowi, a Ministerstwo Kultury zorganizować ma w tych dniach serię przedstawień, w tym jedno baletowe, przypominające walkę Tybetańczyków i Hanów przeciwko brytyjskiej kolonizacji w 1904 roku.
Mówiła Anna Rzeczycka. Słuchamy Państwo Paryża, RFI. Budowa pierwszej irańskiej centrali nuklearnej w Bushehr jest zakończona, oznajmił szef Rosyjskiej Federalnej Agencji Energii Atomowej Siergiej Kirienko po dokonaniu wizyty na miejscu. Centrala rozpocznie działalność w niedalekim terminie, dokładnej daty nie podał. Szef irańskiej agencji atomowej wyjaśnił na tej samej konferencji prasowej w Bushehr, że testy sprawności centrali zajmują zazwyczaj 4 do 7 miesięcy. Kirienko oświadczył wcześniej również, że w ciągu pierwszego roku centrala będzie funkcjonować pod kontrolą i odpowiedzialnością rosyjskich specjalistów. Rosja dostarczyła jak dotąd 87 ton paliwa nuklearnego do centrali w Bushehr. Jest ono składowane w jej pobliżu i opieczętowane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Oba kraje negocjują obecnie umowę 10-letnią na dostawy. Zużyte paliwo ma być zwracane Rosji. Jak wiadomo, na Zachodzie panuje przekonanie, że irański program nuklearny jest równocześnie programem militarnym. Iran wielokrotnie był potępiany przez ONZ i Międzynarodową Agencję Energii Atomowej za brak współpracy i jawności. Dodajmy skądinąd, iż Syria twierdzi, że na ruinach kompleksu w Al-Kibar, zbombardowanego przez lotnictwo izraelskie we wrześniu 2007 roku, powstała baza rakiet przeciwlotniczych. Według wywiadu USA i Izraela w Al-Kibar była niemal na ukończeniu centrala nuklearna budowana z pomocą Korei Północnej. Stąd izraelska decyzja o jej zbombardowaniu. Informacje o zbudowaniu tam bazy rakietowej Syria podała dziś oficjalnie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu. Wszelako w ubiegłym tygodniu jeden z dyplomatów związanych z agencją oznajmił, że znaleziono w Al-Kibar ślady przetworzonego uranu i grafitu. Palestyńczycy z Fatahu i Hamasu starają się mozolnie dojść do porozumienia. Dziś w Kairze wznowione zostały rozmowy przedstawicieli tych organizacji. Atmosfera tych rozmów była według nich pozytywna i obiecująca. Stawką jest wiarygodność palestyńskiej administracji w perspektywie poniedziałkowej konferencji państw dawców pomocy na odbudowę Strefy Gazy. Autonomia palestyńska oceniła potrzeby na 2 800 000 000 dolarów, ale Strefę Gazy kontroluje skłócony z autonomią Hamas. Chodzi zatem o utworzenie rządu jedności narodowej, ale na to Hamas musi oficjalnie uznać porozumienia podpisane przez Organizację Wyzwolenia Palestyny, w tym porozumienia z Izraelem. Prezydent autonomii Mahmud Abbas apeluje o postawienie interesu narodowego ponad wszelkimi innymi kwestiami. Szef dyplomacji brytyjskiej Miliband sugerował dzisiaj, by Palestyńczycy powołali przejściowy rząd ekspertów. Były socjalistyczny francuski minister Jack Lang, który wybrał się na Kubę jako niespodziewanie mianowany specjalny emisariusz prezydenta Sarkoziego, miał się dziś spotkać z prezydentem kubańskim Raulem Castro i wręczyć mu list od Sarkoziego. Pałac Elizejski oznajmił, że wizyta ta ma na celu wspólne rozpoznanie sposobów przywrócenia dialogu politycznego i współpracy francusko-kubańskiej w ślad za wznowieniem dialogu przez Unię Europejską. Mianowanie emisariuszem Jacka Longa wzbudziło we Francji znaczne emocje, bo część lewicy uważa wszelką współpracę z prezydentem za zdradę. Natomiast Sarkozy od początku swojej prezydentury wydłubywał z socjalistycznego ciasta rodzynki, począwszy od Kushnera, którego mianował szefem dyplomacji, Dominique Strauss-Kahna, którego Francja wysforowała na dyrektora generalnego MFW, i wielu innych, aż po Jacka Longa. Komisarz Europejski do spraw konkurencji Nelly Kroes wystąpiła dziś z ponownym ostrzeżeniem przed refleksami protekcjonistycznymi. Muszę przypomnieć wszystkim zajmującym się przemysłem, mówiła, że państwa europejskie dysponują szerokim wachlarzem narzędzi do walki z kryzysem. Komisja Europejska przyjęła dziś dokument dotyczący kryzysu w przemyśle motoryzacyjnym, a będący spisem istniejących i dozwolonych z punktu widzenia zdrowej konkurencji technik wsparcia tego przemysłu. Ale komisja wyklucza ekonomiczny nacjonalizm, gdyż, jak zaznaczył komisarz Günther Verheugen, przemysł samochodowy jest europejski i żadne przedsiębiorstwo nie produkuje w jednym tylko kraju. Na koniec sposób na kryzys. Nawet księstwo Monako zdecydowało się na rządowy plan wsparcia gospodarki. Dzięki udziałowi finansowemu państwa, czyli Monako, powstanie tam najwyższy jak dotąd wieżowiec, dokładniej dwa wieżowce bliźniaki mające wysokość do 170 metrów. Państwo wykupuje z góry 2/5 powierzchni mieszkalno-biurowej, czyli 21 tysięcy metrów kwadratowych. Projekt zakłada, że inwestycja będzie gotowa za 4 lata, kiedy gospodarka zdąży już się po kryzysie rozpędzić i stosownie wzrośnie popyt na nieruchomości, no i ich ceny. Były to wiadomości dziennika. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Zapraszamy teraz na przegląd prasy przygotowany przez Annę Bernhardt i Katarzynę Zawicką.
Znowu Amerykanin na czołówkach francuskich gazet, lecz nie jest to tym razem prezydent Barack Obama, który wczoraj wystąpił pierwszy raz po objęciu urzędu w Kongresie, przedstawiając plan reform. Gwiazdę Obamy przyćmiła gwiazda Hollywoodu Clint Eastwood, którego ostatni film Gran Torino wchodził właśnie na ekrany we Francji. Wspaniały, cudowny, wyjątkowy, zachwycają się krytycy, a sam aktor i reżyser przyznał w wywiadzie dla Le Figaro: jestem jak dinozaur, jak stary model Forda, który dał tytuł mojemu filmowi. Inny temat, który pojawia się we wszystkich dziennikach, to stosunki francusko-chińskie. Sprawa wypłynęła znowu na pierwszy plan, gdy Chiny upomniały się bezskutecznie o dwie statuetki z brązu należące do kolekcji Yves Saint Laurent i Pierre Berger, wystawione na odbywającej się właśnie w Paryżu aukcji. Rzeźby te przywieźli ze sobą żołnierze francuscy wracając z wojny w 1860 roku. Król i szczur to dwa brązy z serii przedstawiającej 12 znaków w chińskim horoskopie. Obecny i jeszcze przez chwilę właściciel tych rzeźb powiedział, że może oddać rzeźby pod warunkiem, że Dalaj Lama będzie mógł wrócić do Tybetu, a Chiny będą przestrzegały prawa człowieka. Na takie diktum Pekin poczuł się oburzony. Wprawdzie, jak czytamy w Liberation, przypadający właśnie dzisiaj nowy rok tybetański jest obchodzony oficjalnie przez komunistyczny reżim, ale Tybetańczycy bojkotują te uroczystości. Wystukując hasło Tybet, nowy rok w Google, chińscy internauci, ale nie w Tybecie, bo tam odcięto prewencyjnie dostęp do internetu, wpadają na reportaże zamieszczone w oficjalnej prasie, która podkreśla, że wspaniałomyślny rząd przyznał prawie 70 tysiącom najbiedniejszych rodzin tybetańskich bony w wysokości 90 euro, by mogły godnie świętować. Wielka gala w telewizji, oficjalne fetowanie, radosne wypowiedzi są tylko po to, by sprawić wrażenie, że wszystko jest okej, przyznał tybetański sklepikarz dziennikarzowi Liberation. Oprócz bonów sklepowych Pekin wysłał do Tybetu przede wszystkim policjantów, którzy patrolują ulice dzień i noc w obawie przed manifestacjami upamiętniającymi zbliżającą się pierwszą rocznicę krwawo stłumionych wydarzeń w lasie, a także 50. przewrotu antychińskiego. Większość Tybetańczyków podjęła rzucone hasło nieświętowania Losar nowego roku. Podczas swej niedawnej podróży w Niemczech Dalaj Lama przestrzegał, że sytuacja w Tybecie jest bardzo napięta i w każdej chwili może dojść do wybuchu. Oficjalny dziennik chiński, cytowany przez Liberation, również ostrzegł, że walka z separatystami popieranymi przez Zachód to walka klas na śmierć i życie. Nie przeszkadza to jednak Pekinowi na prowadzenie biznesu z Zachodem. Premier chiński przybył z ogromną delegacją 200 szefów firm do Europy, czytamy w ekonomicznym dzienniku Leseco. Wizyta rozpoczyna się w Niemczech, które są pierwszym partnerem europejskim Chin, później w programie Szwajcaria, Hiszpania i Wielka Brytania z ewidentnym pominięciem Francji. Od 9 do 12 miliardów euro na taką sumę mają opiewać podpisane w tych czterech państwach kontrakty. Nieważne, co tak naprawdę zostanie podpisane, chodzi o uwodzenie Zachodu w tych trudnych czasach kryzysu. Nie ma wątpliwości Valérie Nike, zajmująca się Azją w francuskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych. W dodatku te 12 miliardów nie wyrówna ogromnego deficytu handlowego Unii Europejskiej z Chinami, który wynosi 155 miliardów euro. Ta wymiana handlowa spadła w ciągu roku o 18%, a przyczyną jest nie tylko kryzys, lecz także skandal z zatrutym mlekiem. Pekin musi więc poprawić swój wizerunek, zapewnić Zachód, że jest odpowiedzialnym partnerem i odeprzeć zarzut o protekcjonizm, które coraz częściej są wysuwane przez europejskich biznesmenów pracujących w państwie środka, podkreśla Leseco. Pekin robi zakupy ignorując Paryż, niepokoi się Le Figaro, w którym delegacja chińska urosła już do 300 osób. Premier Wen Jinbao, podobnie jak i w styczniu, nie zahaczy o Paryż. Za grudniowe spotkanie prezydenta Sarkozy'ego z Dalajlamą w Polsce cena jest wysoka. Odwołanie pod koniec roku szczytu Unii Europejskiej Chiny, a wczoraj spotkania biznesmenów przewidzianego na marzec we Francji. Dalej w ekonomicznym dodatku Le Figaro wymieniono, w jakich dziedzinach i z jakimi firmami współpracują Chińczycy w Europie, poza Francją oczywiście. Jest sprawą pilną, by podjąć dialog i odbudować zaufanie w stosunkach chińsko-francuskich, apeluje na łamach Le Figaro były premier Jean-Pierre Raffarin, który niedawno z delegacją młodych francuskich posłów był w Chinach. Sugerując, że gest pojednania powinien wykonać prezydent Sarkozy, gest świadczący o szacunku. W przeciwieństwie do sąsiadów, stosunki francusko-chińskie nie są wyłącznie handlowe, zawsze opierały się na polityce, uważa Jean-Pierre Raffarin, przypominając, że pierwszym zachodnim przywódcą, który złożył wizytę w Chińskiej Republice Ludowej, był właśnie generał de Gaulle.
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Popołudniowy Le Monde całą trzecią stronę poświęca muzeum w Auschwitz. Specjalna wysłanniczka dziennika, Clara Georges, przypomina napis umieszczony na płycie pomnika w byłym obozie koncentracyjnym. Niech na zawsze miejsce to pozostanie krzykiem desperacji i ostrzeżeniem dla ludzkości. Tutaj hitlerowcy zamordowali około 1,5 miliona mężczyzn, kobiet i dzieci, głównie Żydów z wielu krajów Europy. Auschwitz-Birkenau 1940-1945. Napis ten powtórzony w 21 językach umieszczony jest u stóp memoriału. Kolejne wiosenne roztopy odkryją ruiny baraków, komór gazowych i krematoriów. Ruiny niszczące pod wpływem warunków atmosferycznych i czasu. Konieczne jest ich zabezpieczenie, przeprowadzenie prac remontowych, w przeciwnym bowiem razie popadną w kompletną ruinę. Muzeum Auschwitz-Birkenau zakomunikowało, że potrzebuje 60 milionów na najniezbędniejsze prace, a 120 milionów na całość prac konserwatorskich. Jeśli nie zrealizuje się tych prac, pamiątki po byłym miejscu zagłady ulegną całkowitemu zniszczeniu. Tymczasem budżet przyznany muzeum na rok 2008 wyniósł zaledwie 6,8 milionów euro. A to pozwala zaledwie na załatanie dziur. Z wymienionej sumy tylko 400 tysięcy euro to datki z zagranicy. Reszta w połowie finansowana jest przez państwo, a w połowie z dochodów muzeum, pochodzących głównie ze sprzedaży książek. Muzeum postanowiło więc utworzyć fundację, która zajmuje się gromadzeniem funduszy niezbędnych na prace renowacyjne. Dlaczego decyzja taka została podjęta dopiero teraz? Na to pytanie odpowiada Serge Klarsfeld, francuski adwokat, wiceprzewodniczący Fundacji Pamięci Shoah. Sądzi on, że winę za to ponosi poprzednia dyrekcja, ale również rząd polski, który wykazuje niewielkie zainteresowanie losami muzeum. Władysław Bartoszewski, były więzień Auschwitz, przewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, przypomina, że pokolenie więźniów obozu w Auschwitz powoli wymiera. Trzeba za wszelką cenę ocalić muzeum, jedyny obóz koncentracyjny wpisany na światową listę UNESCO. W warsztatach przymuzealnych pracują specjaliści, którzy odtwarzają poszczególne elementy zgodnie z ich pierwotnym wyglądem. Najważniejszy w tej chwili jest remont drewnianych i ceglanych baraków, w których mieści się główna wystawa. I ona powinna zostać odnowiona, bo datuje się jeszcze z 1947 roku. W tych salach wystawione są na widok publiczny stosy włosów i dziecięcych butów. Buty zostaną odrestaurowane, włosy zamienią się w proch. Były obóz zajmuje powierzchnią prawie 200 hektarów. Znajduje się na niej 155 budynków i 300 ruin. Druty kolczaste rozpięte między betonowymi słupami ciągną się jak daleko okiem sięgnąć. Chociaż zdania na temat zachowywania miejsca takiej kaźni są podzielone, to jednak nie można dopuścić do jego zniknięcia z powierzchni ziemi. Musi pozostać, aby być przestrogą dla Europy, dla całego świata. Władysław Bartoszewski jest optymistą. Opowiada, że kiedy był w gimnazjum w okresie międzywojennym, wydawało mu się, że bitwa pod Verdun to już zamknięta karta historii. Od tego czasu minęło 70 lat, a ludzie ciągle interesują się historią spod Verdun.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Eutanazja, problem moralny, religijny i polityczny, porusza i jednocześnie dzieli Europejczyków. Tragedie Chantal Sebir, Vincenta Humberta we Francji, Elauny Englaro we Włoszech czy Krzysia Jackiewicza w Polsce wywołały falę współczucia i dyskusje, w których spierają się różne racje. Parlament Europejski, mimo wielu presji, jak dotąd nie wypracował jasnego i jednolitego stanowiska na temat eutanazji. Milczenie zachowuje także Komisja Europejska. Swego zdania nie wyraża Europejski Trybunał Praw Człowieka, pozostawiając trudny problem legislacjom poszczególnych krajów europejskich. Jest bowiem prawdą, że w 27 państwach Unii obowiązują w kwestii eutanazji różne prawa. Eutanazja we wszystkich swych formach jest zakazana i karana więzieniem w Polsce, Grecji, Rumunii, Bośni, Chorwacji, Serbii i Irlandii. Pierwszym krajem europejskim, który zalegalizował eutanazję pod pewnymi warunkami, była Holandia. W jej ślady poszły Belgia, Szwajcaria i Luksemburg. Francja, Dania, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Norwegia, Węgry, Republika Czeska i Słowacja zakazują eutanazji aktywnej, zezwalając niemniej na przerwanie terapii w niektórych ekstremalnych wypadkach, pod warunkiem, że pacjent lub jego rodzina wyrażają takie pragnienie. We Francji eutanazja aktywna jest nielegalna, a eutanazja pasywna obwarowana została wieloma obostrzeniami. Tak zwana ustawa Leonettiego, przegłosowana w 2005 roku i ustanawiająca prawo do zezwolenia na śmierć, wymaga oprócz zgody chorego i jego najbliższych przyzwolenia co najmniej dwóch lekarzy. Wiele osób uważa ją jednak za niewystarczającą. 18 lutego bieżącego roku do francuskiego Zgromadzenia Narodowego wpłynął wniosek kilku posłów UMP proponujący zalegalizowanie eutanazji aktywnej. Ich zdaniem rzeczona ustawa oraz wnioski z raportu zamówionego przez prezydenta Nicolasa Sarkoziego po śmierci Chantal Sebir nie idą wystarczająco daleko. Posłowie postulują przerobienie ustawy tak, by położony został kres hipokryzji istniejącej we Francji, która toleruje dokonywanie pewnych działań poza reglamentacją i kontrolą. Przypomnijmy, że Chantal Sebir dotknięta była rzadką i bardzo bolesną formą raka zatok i przegrody nosowej. Odmówiła leczenia paliatywnego. Chciała umrzeć w domu, w otoczeniu swych bliskich. Chciała, by otrzymali oni, tak jak się to dzieje w Belgii, Holandii czy Szwajcarii, prawo podania jej środków powodujących zgon. Sąd odrzucił jednak jej prośbę, nie pomógł też list do prezydenta Sarkoziego. Chantal Sebir znaleziono kilka dni potem martwą. Sekcja zwłok wykazała, że zażyła śmiertelną dawkę środków nasennych. Co o problemie eutanazji myśli wybitny francuski lekarz, genetyk, rektor Uniwersytetu imienia Descartes, profesor Axel Kahn, autor książki Ostatnia wolność, wydanej w 2008 roku w wydawnictwie Plon.
A mon avis, il n'y a pas de justification, bon, si ce n'est une justification philosophique. Il y a des personnes qui sont profondément convaincues.
Istnieją ludzie przekonani, że kontrola człowieka nad jego życiem i zachowanie pełnej autonomii powinny obejmować także pełną kontrolę nad chwilą śmierci. To jest stara tradycja filozoficzna, sięgająca starożytności. W stoicyzmie jest ona elementem centralnym. Szanuję tę opinię, ale dotyczy ona tylko tych osób, które ją wyznają.
Pourrait avoir comme justification d'empêcher de souffrir. Et imaginons que
argumentem usprawiedliwiającym pozbawienie życia mogłoby być ewentualnie dążenie do zaoszczędzania cierpienia. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jedyną możliwością usunięcia cierpienia moralnego lub fizycznego jest zadanie śmierci. Wtedy prawdopodobnie dopuściłbym eutanazję aktywną. Ale dzisiaj nie jest to potrzebne, bo lekarze są w stanie ulżyć prawie wszelkim cierpieniom.
Des travaux de la commission de Jean Leonetti. Cette loi de l'euthanasie comme mort provoquée dans le but de provoquer la mort.
Ustawa, która została przegłosowana w 2005 roku i która była wynikiem prac komisji Jeana Leonettiego, stanowi, że w warunkach ekstremalnych, kiedy lekarze nie potrafią złagodzić cierpienia psychicznego i kiedy poprawa zdrowia nie jest możliwa, człowiek może być uśpiony przy pomocy odpowiednich środków uspokajających. A ponieważ nie ma nadziei na uzdrowienie, kontynuowanie reanimacji kroplówek odżywiania przemienia się w uporczywą terapię. W tej sytuacji uśpienie chorego bez dokonywania tych zabiegów jest rzeczywiście towarzyszeniem mu w drodze do śmierci, z tym, że celem uśpienia nie jest zadanie śmierci, lecz ostatnia próba ulżenia w cierpieniu.
Je respecte tout à fait la foi, je n'ai rien contre les gens de foi, mais ça ne me concerne pas. Moi, il se trouve,
w kwestii końca życia czy eutanazji mamy często do czynienia z argumentami ludzi stuprocentowo pewnych swych racji. Pierwsza kategoria to osoby głęboko wierzące w to, że życie jest dane przez Boga, a więc tylko Bóg może je odebrać. Druga kategoria manifestuje pod sztandarami równie niezłomnych przekonań, krzycząc, że trzeba pozwolić ludziom umrzeć w godności.
Il faut donner le droit aux personnes de mourir dans la dignité. Et là, ça m'embête aussi, voire même.
Ale co znaczy słowo godność? Czy to znaczy, że ludzie, którzy nie korzystają z możliwości umierania w godności, lecz starzeją się, są ciężarem dla rodziny, ewentualnie tracą rozum i siły, stają się niegodni? Czy to znaczy, że w oczach społeczeństwa stają się ludźmi niegodnymi i jako tacy powinni zostać zlikwidowani?
La société peut effectivement décider que cette indignité doit être supprimée.
Ja uważam, zgodnie zresztą z tym, co głosi Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku, że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Oznacza to, że posiadamy wrodzoną godność i że nie znika ona nawet wtedy, gdy stajemy się bardzo wiekowi i niedołężni.
Drodzy słuchacze, 5 marca bieżącego roku w Paryżu i w regionie paryskim Radio France International zakończy nadawanie na falach średnich swych audycji w językach obcych, w tym w języku polskim. Audycji RFI po polsku słuchać będzie można nadal w internecie pod adresem www.rfi.fr/po-polsku-pisane-razem. Na naszej witrynie, po jej lewej stronie, znajdą Państwo link Słuchaj. Oferuje on dwie opcje. Słuchaj na żywo od 18 do 19 i słuchaj ostatniej audycji. W tym ostatnim wypadku aktualizacja treści audycji następuje o godzinie 19.30. Na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku-pisane-razem znajdą też Państwo wiele ciekawych artykułów na temat Francji, jej życia politycznego, społecznego i kulturalnego, więzów polsko-francuskich, wszystkie nasze magazyny muzyczne, a także bogaty dział informacji z Europy i ze świata. Serdecznie zapraszamy.
Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Jeszcze do niedawna cieszyli się pierwszym miejscem pod względem długowieczności we francuskim krajobrazie muzycznym. W roku 2008 zdetronizował ich bretoński zespół Trian, ale i tak blisko 40 lat kariery muzycznej to nie byle co. Legendarny kwartet wokalny Frères Jacques odżył dziś za sprawą filuternych panienek, którym kolorowe kamizelki ich dużo starszych kolegów pasują jak ulał. W Théâtre des Variétés prezentowany jest spektakl muzyczny w autorskim opracowaniu Frères Jacques, dormez-vous? Zespół Frères Jacques skompletował się jeszcze pod okupacją, a działać zaczął tuż po wyzwoleniu w roku 1945. Tę datę zatem przyjmuje się za oficjalny debiut tych, którzy mieli kołysać do snu i pobudzać do życia pokolenia francuskich dzieciaków i ich rodziców. Spektakl pokazywany w Théâtre des Variétés nosi tytuł Frères Jacques, dormez-vous, co jest zgrabną grą słów między znaną piosenką Panie Janie, rano wstań, a na poły spiryty. Artystyczną próbą przywołania wspomnień o wielkim zespole. A jest co wspominać. Dwaj bracia, André i Georges Bellec oraz François Souberon i Paul Touraine spotkali się w roku 1944. Aktorzy i piosenkarze nazwali się Frères Jacques, od francuskiego sformułowania Faire le Jacques, błaznować, strugać wariata. Wkrótce poznali pianistę Pierre'a Philippa. Przez najbliższych 20 lat będzie on piątym członkiem zespołu, a w późniejszym okresie zastąpi go Hervé Degex. Repertuar Frères Jacques to złote karty piosenki francuskiej i piosenki kabaretowej. Na ich drodze stanął Jacques Canetti, niegdysiejszy odkrywca Jacques'a Brela i Georges'a Brassensa. Dzięki niemu śpiewali oni piosenki w Prewerta i Kosmy. Jako rewelersi towarzyszyli Edith Piaf i Brigitte Bardot. Ich specjalnością stały się komiczne żarty muzyczne i pastisze klasycznych utworów. Niestraszny był im swawolny folklor ulicy. Byli mistrzami komizmu w duchu Joneski. Przedstawienie goszczące w małej sali Théâtre des Variétés przepełnia sentyment, ale nie brak w nim parodystycznej interpretacji legendarnych facecji braci, jak sketch o plemnikach szukających drogi do portu, nieoczekiwany w damskiej interpretacji. Spektakl powstał w kolektywnej reżyserii kompanii Frangin, w której skład wchodzą Myriam Allé, Marielle Chartier, Angélique Dessin, Eve Druel w podwójnej obsadzie z Elodie Sauvage. Wymienione panie są również wykonawczyniami wszystkich piosenek i tekstów poetyckich. Akompaniuje im na pianinie Zofia Rygier, która zamiłowania muzyczne odziedziczyła po ojcu, naszym redakcyjnym koledze Stefanie Rygerze, ale której talentów aktorskich zupełnie nie podejrzewaliśmy. A tymczasem pianistka dyskretnie włącza się w rytm akcji scenicznej, przydając jej dystansu i abstrakcyjnego humoru. W przedstawieniu patronuje Hervé Degex, ostatni pianista Frères Jacques, który już kilkakrotnie je obejrzał. Spotkanie muzyka z Zofią Rygier, jego o kobiecym alter ego, było pięknym symbolem przedstawienia. Albowiem spektakl bawi, śmieszy i przypomina, że nie wyrastamy z niczego. Zawsze jest ktoś, kto nas na artystycznej i życiowej drodze poprzedził. Aktorki pojadą w lipcu na Festival OFF do Awinionu, gdzie będą występować w renomowanym Teatrze du Bourneuf. Życzymy miłej widowni. Muzycznych wieczorach organizowanych w Bibliotece Polskiej w Paryżu przez Elżbietę Chojnacką, światowej sławy klawesynistkę i przewodniczącą Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków we Francji, mówiliśmy na tym miejscu nieraz. O najbliższym koncercie Elżbiety Zapolskiej i Aleksandra Konickiego w setną rocznicę śmierci Mieczysława Karłowicza opowiadała Anna Rzeczycka w niedawnym magazynie Polska we Francji. Przypomnę więc tylko, że odbędzie się on we czwartek 26 lutego o godzinie 19:30. Na miłośników dobrej muzyki czeka bogaty program imprez. Zapraszają polscy muzycy we Francji w Bibliotece Polskiej na Wyspie Świętego Ludwika. Usłyszymy m.in. Wieczór Pamięci Wandy Landowskiej w 50. rocznicę śmierci. 19 marca o godzinie 19:30 odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego oraz koncert Aleksandry Gajeckiej, Antosiewicz, klawesyn, i Elżbiety Chojnackiej, klawesyn, Maxa Bony, bandoneon i Aide Alby, śpiew w programie Tradycja i Nowe Tango. Cały program czwartków muzycznych na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku, pisane razem.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Oj, ciężko w tym tygodniu z salonami. W Paryżu taka posucha, że zapraszam Państwa na prowincję. Zacznijmy od Lyonu, gdzie mamy Salon Energii Odnawialnych. Nie jest to impreza na skalę światową, ale wszystko, co związane z ekologią, godne jest uwagi. Spójrzmy więc, co mają nam do zaproponowania organizatorzy. Targi odbywają się od 25 do 28 lutego w centrum wystawowym Eurexpo w Lyonie. Przeznaczone są one dla tych, którzy chcą zbudować dom jak najbardziej sprzyjający środowisku, dla tych, którzy zamierzają już istniejący budynek przystosować do wymogów XXI wieku, a także dla tych, którzy chcą w sposób ekologiczny produkować energię na większą skalę. Równolegle z tym salonem odbywa się kilka innych. Właściwie nie są one równoległe, ale są pod salonami. Nie zupełnie stanowią jego część, ale są z nim bardzo mocno związane. Pierwszy to Eneo, gdzie możecie Państwo znaleźć wszelkie nowości w dziedzinie oszczędnej elektryki, to znaczy domowych instalacji elektrycznych, ogrzewania, wentylacji, izolacji, a także dotyczące gospodarki wodnej w naszej domowej mikroskali, czyli przede wszystkim w dziedzinie oczyszczania i odzyskiwania zużytej wody. Bleu Bat to część poświęcona konstrukcjom. Tu można znaleźć nowoczesne materiały budowlane, niezanieczyszczające środowiska, wykonane z surowców naturalnych. Tu można się dowiedzieć, jak zbudować dom, który będzie potrzebował jak najmniej energii. Tu również znajdziecie Państwo ekologiczne materiały budowlane służące do wykończenia domów, dekoracji, zabezpieczeń, a także technologie pozwalające na ekologiczną destrukcję śmieci. Na wszystkich trzech targach przyznane zostaną nagrody dla najlepszych w danej dziedzinie. Zbliżony tematycznie do targów w Lyonie jest salon Vivre et Habiter poświęcony dekoracji wnętrz. Odbywać się on będzie od 27 lutego do 1 marca w Saint-Malo. Organizowane przez Regionalną Izbę Handlową doroczne spotkanie w tym roku obchodzi swoje 20 urodziny. Poza targami organizatorzy proponują liczne pogadanki i konferencje, a także warsztaty i animacje, na których specjaliści pokażą, co i jak należy zrobić, żeby mieć dom mocny, solidny, oszczędny, a do tego ładny. 26 lutego mamy w Pałacu Kongresów Georges Pompidou w Perpignan Forum Przedsiębiorców. Jednodniowe spotkanie przeznaczone dla tych wszystkich, którzy noszą się z zamiarem stworzenia własnego przedsiębiorstwa w dowolnej gałęzi gospodarki. Jest to znakomita okazja do spotkania tych, którzy mają nowe plany życiowe, z tymi, którzy mogą im w tym pomóc, doradzić lub podzielić się własnymi doświadczeniami. Można tu zdobyć informacje na temat tego, jak uzyskać ewentualną pomoc od miejscowych władz, jak finansować swoje przedsięwzięcie, jak je chronić przed ryzykiem zawodowym, no i oczywiście wszystkiego na temat przepisów prawnych, zakazów i nakazów, podatków, opłat socjalnych. Przewidziano szereg konferencji, a także indywidualne konsultacje. Uwaga, trzeba się na nie wcześniej zapisać. Na zakończenie coś zupełnie niezwiązanego z pracą, mianowicie salony Mahana i Kierunek Natura. Obydwa odbywają się w tym samym miejscu i w tym samym czasie, mianowicie od 27 lutego do 1 marca w Centrum Wystawowym w Tuluzie. Przeznaczone są dla tych, którzy szukają w czasie wakacji nowych wrażeń, nowych miejsc, nowych form wypoczynku. Mahana znaczy po tajtańsku słońce i to już właściwie wszystko tłumaczy. Oferty obejmują nie tylko gorące słońca tropikalne, ale również słońce pustynne, lodowcowe, nad błękitnymi lub turkusowymi jeziorami. Bardzo zróżnicowany jest również poziom oferowanego komfortu, a zatem i ceny, od pola namiotowego po prawdziwe pałace. Kierunek Natura przeznaczony jest dla tych, którzy chcą czas wolny spędzać jak najbliżej natury, konno, na kajakach, na piechotę, samotnie lub z rodziną, również dla tych, którzy lubią zrobić sobie od czasu do czasu zastrzyk z adrenaliny. Jednym słowem, dla każdego coś miłego.
Magazyn literacki. Krzysztof Rutkowski.
Kim był Ludwik Klages? Jednym z najciekawszych niemieckich filozofów XX wieku, autorem dzieła Dusza jako wróg rozumu oraz Erosa kosmogonicznego, który ukazał się wreszcie po francusku w znakomitym przekładzie i ze wstępem Ludwika Lenena. Klagesa podziwiał Freud, Heidegger, Rilke i Benjamin. Ludwik Lenen poprzedził francuskie wydanie Erosa kosmogonicznego fragmentem poematu Hölderlina, poety bliskiego sercu Klagesa. Kto pierwszy miłosne więzy popsuł, zrobiwszy z nich kajdany? Psuje z własnej woli ogień z niebios kradnąc. Śmieli się głupcy, wzgardziwszy ścieżkami śmiertelnych, wybrali butę, by bogom być równi. A Erosa kosmogonicznego Klages poprzedził mottem z Nowalisa. Zewnętrze jest wnętrzem w stanie tajemnicy. Ludwik Klages urodził się w roku 1872 w Hanowerze. Młodość miał durną i chmurną, jak na młodzieńca z charakterem przystało. Studiował chemię, najpierw w Lipsku, a później w Monachium i w tym mieście otrzymał tytuł doktora. Znacznie bardziej niż cząstki, pierwiastki i związki interesowała go archeologia, psychologia, filozofia i poezja. W owym czasie Monachium było miejscem artystycznego wrzenia, a cyganeria rozwijała się w tym mieście wybornie. Klages poznał poetę Stefana George'a, archeologa, raczej niesłychanie interesującego antropologa religii Alfreda Schullera. W Monachium Klages zapłonął do filozofii Nietzschego oraz do dzieła Johanna Jakoba Bachofena o matriarchacie. W roku 1915 Klages przeprowadził się do Szwajcarii i wykładał na Uniwersytecie w Zurichu. Oskarżano go o antysemityzm. Jego wstęp do dzieł Schullera rzeczywiście nie jest sympatyczny, ale trzeba pamiętać, że naziści chcieli zamknąć go w obozie koncentracyjnym. Klages był mistykiem, a nie ideologiem. W notatkach zwanych pośmiertnymi, chociaż opublikowanymi za życia autora, Klages napisał, że pod wpływem Schullera i Bachofena uwierzył w rzeczywiste istnienie sił mistycznych i zrozumiał z perspektywy czasu, że jego młodość przeżyta w stanie ekstatycznego i poetyckiego upojenia świadczy, że on sam pozostawał przez lata pod wpływem owych sił. Klagesa podziwiać jest za co, chociaż Klages niekiedy zbyt łatwo pomstował, na przykład na błędy Platona, komentując słowa Diotymy i komentarze Sokratesa w uczcie pytał, czy to prawda, że kiedy jedna osoba kocha drugą osobę, to kocha w niej piękno, dobroć i cnotę. Ludwik Klages odpowiedział, nie. Każdy przecież wie, że im miłość mocniejsza i głębsza, tym mniej szuka się powodów kochania i każdy też wie, że kochający może odkryć w ukochanej wiele wad i słabostek, a jednak... Kochający nie chce wcale, bo ukochana wad się swych pozbyła. Przeciwnie, kocha ją z wadami i ułomnościami, a nawet się przeraża, jeśli znikają, bo wtedy czegoś mu brakuje w imaży ukochanej. Możliwe jednak, że dobro, piękno i cnota, jako odczute i przeżywane, legły u początków miłości. Kto jednak kocha osobę, która przypominałaby wszystkie inne ze względu na dobro, piękno i cnotę. Osoba kochana jako kochana winna się raczej wyróżniać spośród innych. Dla Ofelii istniał tylko jeden Hamlet, dla Heloizy Abelard, dla Dantego tylko jedna Beatrycze, tylko jedna Julia dla Romea. Kiedy ta jedna, jedyna osoba znika, przepada lub umiera, dla drugiej osoby wszystko znika, przepada i umiera. Kłamie ten, kto twierdzi, pisał w uniesieniu Ludwik Klages, że miłość zależy od piękna lub cnoty osoby, którą się kocha. W ten sposób rozum zniekształca pierwotny stan erotyczny. Klages postanowił wyjaśnić, czym, a raczej kim jest eros elementarny, opisując elementarny stan erotyczny. Klages otwarcie stwierdził, że jego rozważania pojąć może tylko ten, kto przynajmniej raz w życiu był porządnie zakochany, a zatem kierując swe pierwsze kroki w stronę wiedzy ezoterycznej. Wyjaśnianie, czym jest elementarny stan erotyczny, nie jest według Klagesa sprawą prostą, bo tak jak ślepemu od urodzenia można wytłumaczyć prawa optyki, to jednak nie da mu się wytłumaczyć, czym jest kolor niebieski. Klages przyjął odważnie, że jego czytelnicy nie są ślepi od urodzenia i podobnie jak o kolorze niebieskim, tak i z erosem mieli choćby raz w życiu do czynienia. Stałym wyznacznikiem elementarnego stanu erotycznego, twierdzi Klages, jest niewątpliwie żądza. Popęd seksualny również przejawia się żądzą, żądającą zaspokojenia. Słowo żądza odnosi się również do innych potrzeb fizycznych. Mówimy wszak o żądzy pieniądza, żądzy władzy lub żądzy krwi. Zaspokojanie popędu seksualnego jest ulotne, przejściowe i chwilowe, tak jakby ktoś skaczący przez ogień zajął się na małą chwilę lub zaiskrzył od płomieni, ale nie jest stanem elementarnym, nie jest elementarnym stanem erotycznym, podobnie jak bezmyślne jest ograniczanie popędu seksualnego do instynktu reprodukcji. Całe życie ludzkie rozpięte jest pomiędzy chceniem i czekaniem. Dla Platona, twierdzi Klages, miłość i popęd seksualny tworzyły tylko stopnie drabiny prowadzącej do prawdziwego piękna, czyli w zaświat. Życie zaczynałoby się zatem dopiero po życiu. Życie nie byłoby wiele warte. Cóż za błąd niewybaczalny, cóż za gest odrzucenia tu bycia. Ludwik Klages z tego właśnie powodu zaczął pomstować na Platona, Schopenhauera, na wszystkich filozofów, którzy zeszli na manowce. Żywe życie jest ważne, żywe, żyjące życie. Życie składa się tylko z umierania, z ambicji, z żądzy, pragnień, nieszczęść i rozpaczy, a niewyobrażalne bogactwo kolorów, dźwięków i woni, rozrzutność niesłychana codzienności, to w niej mieszka eros, mieni się i przemienia. Żeby dostrzegać to bogactwo, żeby doznawać żywego życia, trzeba być w stanie upojenia, trzeba być upojonym, pijanym, bo tylko w stanie upojenia zdarzy się cud i objawi dusza świata. Ludwik Klages cytował jasnowidzącego Hafiza, perskiego poetę. Światło prawdziwego objawienia tylko w stanie upojenia spłynąć na cię może, bo szaleństwem jest myśleć, żeby nienazywalne było całkowicie zaciemnione. Zaspokojenie popędu seksualnego jest proste, ale sprawa erosa kosmogonicznego jest bardziej skomplikowana. To namiętność jednoczesnego powstawania i ginięcia, namiętność, która sprawia, że agonia i śmierć ulegają melancholijnej i wytęsknionej metamorfozie, jak pisał Klages. Ten doskonały moment wieczny polega na szalonej namiętności i jednocześnie krystalicznym zachwyceniu, czyli na całej jaskrawości. Upojenie erotyczne nie wywołuje chęci zaspokajania jakichkolwiek potrzeb, lecz pobudza do lotu, wyzwala poczucie radosnego nadmiaru, powodujące, że upojony sam siebie składa życiu w ofierze, a raczej w darze. W upojeniu erotycznym, tak rozumianym, nie brakuje niczego, to stan pełni, kiedy jest dużo ognia, a świat świeci świątecznym blaskiem. Każdy przedmiot opromieniony przez erosa rozbłyskuje niewyobrażalnym pięknem, pisał Klages, a z ziemi dotkniętej jego stopą wyrastają cudowne rośliny i rozkosznie rozkwitają kwiaty. Dotknięcie erosa wyzwala z okowów rzeczy i ludzi. Pisał w uniesieniu, by opis elementarnego stanu erotycznego zakończyć powściągliwie. Taka jest najbardziej ogólna charakterystyka stanu, który w języku symbolicznym najbardziej przenikliwych umysłów starożytnych zwał się erosem kosmogonicznym. Thank you. Elementarny stan erotyczny oznacza bycie w ekstazie. Tak orzecze Klages. Elementarny stan erotyczny oznacza widzenie świata w całej jaskrawości. Widzenie świata w całej jaskrawości oznacza kontakt z duszami zmarłych, oznacza kontakt z gwiazdami, na których dusze zmarłych przodków przebywają, oznacza związek z kosmosem na zewnątrz i kosmosem wewnątrz, oznacza poczucie jedności życia i śmierci, oznacza poczucie jedni biegunów życia. W ekstazie przezwycięża ograniczenia nie rozum człowieka, lecz dusza się wyzwala. Nie od ciała, ale właśnie od rozumu. Kosmos jest żywy, powiada Klages, i wszelkie życie rozpina się pomiędzy duszą i ciałem. Gdzie ciało żyjące, tam i dusza żywa. Wszędzie, gdzie dusza, tam i ciało żywe. Dusza jest sensem ciała, a ciało jest duszy zjawiskiem. Wszystko, co się zjawia, ma sens, a sens istnieje dzięki zjawisku. Sens żywi się wewnątrz i przejawia na zewnątrz. Sens, żeby nabrać sensu dla kogoś, musi stać się obrazem, a obraz musi wniknąć, żeby mógł oddziałać. To żadna przenośnia, powiada Klages. Na tym właśnie polegają bieguny rzeczywistości. Przestrzeń jest ciałem czasu, czas jest duszą przestrzeni, dzień jest duszą i sensem nocy, noc jest macierzyńskim łonem świata. Zima i wiosna, sen i jawa, śmierć i narodziny nadchodzą na przemian rytmicznie. Pierwiastek kobiecy jest ciałem i matką duszy. Element męski jest sensem wydobytym z matczynego łona. Krew i nerwy, splot słoneczny i mózg, serce i głowa, usta i oko, lewa strona i prawa strona wiążą się w całość, której naruszenie oznacza koniec świata. Historia ludzkości poucza, że w człowieku i tylko w człowieku toczy się walka na śmierć i życie pomiędzy życiem nieśmiertelnym i siłą, której na imię rozum. Rozum stara się zdewitalizować ciało i odcieleśnić duszę. Jako nosiciele życia niezniszczalnego jesteśmy podobni wszystkim osobnikom, jesteśmy złączeni z gwiazdami, z całym kosmosem, ale jako czciciele rozumu jesteśmy jeszcze ja i sobie. Człowiek nikt, persona po łacinie, został już dawno ukradziony i zawłaszczony przez rozum. Życie stało się rolą narzuconą i ukrytą za maską rozumu. Żyjemy po to, by myśleć albo chcieć, ograbieni z kontaktu z wszechświatem, głusi na jego głos. Ludzkość prehistoryczna, ożywiana duchem, ustąpiła ludzkości historycznej, podbitej przez rozum. Ale to wszystko zastąpi ludzkość posthistoryczna, pisał Klages w 1920 roku. Larwa poruszana przez symulakry życia. Jesteśmy świadkami rozkwitu tego procesu. Ale nawet jeśli trujemy, palimy i ćwiartujemy życie wokół nas, to trup zamordowanej matki zamieni się nieuchronnie w zemstę Erini. Ludzkość zginie w niewyobrażalnym horrorze. Tako rzecze Kassandra, tako rzecze Klages.
Państwo słuchać przez internet www.rfi.fr.
L'affaire du coffret. 46e.
Przede mną podróż do Marsylii. Miałem zobaczyć Nadię, a od niej wszystko się zaczęło. Przesłucham ostatnich nagrań sprzed jej wyjazdu. Może wrócą mi jakieś wspomnienia.
Mon hôtel.
L'hôtel Montmartre, bonjour. Désolé, nous sommes complets.
Le paquet pour Anne, je le prends?
Non, celui-là, c'est pour Étienne. Tenez, Henri, c'est pour Monsieur Favre.
D'accord, je le garde. Alors, vous partez demain? Bon voyage.
To ta dziewczynka, chyba Gael, ale co ona mówi?
Le paquet pour Anne, je le prends.
Paczka dla Anne? Czasownik prendre, ale je le prends?
Je prends le paquet, je le prends.
Ależ tak, je prends le paquet, je le prends. Zaimek dzierżawczy. Ale kim jest ta mała Gael? Dobrze byłoby wpaść jeszcze przed wyjazdem do hotelu Montmartre. Rozstaliśmy się w niezbyt miłej atmosferze. Idę. Nie ma nikogo w recepcji?
Sali!
Ah, salut!
Je m'appelle Gael. Et toi, tu t'appelles comment?
Gael? Ah, je m'appelle Luca.
Tu es en vacances? Moi, j'étais en vacances avec Nadia. À Marseille.
Nadia? À Marseille? Je connais.
Ah ouais? Mais c'était pas drôle. Nadia, elle jouait à cache-cache, alors elle n'avait pas le temps de jouer avec moi. Tu l'aimes bien, Nadia?
Ah oui, je l'aime bien.
Moi aussi, elle me manque. Tu joues à cache-cache?
Je ne sais pas. La gadoua, stay my way.
Moi, j'étais en vacances avec Nadia à Marseille.
Była z Nadią w Marsylii na wakacjach.
Mais c'était pas drôle.
I wcale nie było fajnie.
Nadia jouait à cache-cache, alors elle n'avait pas le temps de jouer avec moi.
Nadia bawiła się w cache-cache? Bawiła się w chowanego? Ukrywała się przed kimś. Jej naprawdę coś grozi. A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman. Muzyka Iro Rantala. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz. Z głosem Piotra Sienkiewicza w polskiej wersji.
Słuchacze, 5 marca bieżącego roku w Paryżu i w regionie paryskim Radio France International zakończy nadawanie na falach średnich swych audycji w językach obcych, w tym w języku polskim. Audycji RFI po polsku słuchać będzie można nadal w internecie pod adresem www.rfi.fr/po polsku pisane razem. Na naszej witrynie, po jej lewej stronie, znajdą Państwo link Słuchaj. Oferuje on dwie opcje. Słuchaj na żywo od 18 do 19 i słuchaj ostatniej audycji. W tym ostatnim wypadku aktualizacja treści audycji następuje o godzinie 19.30. Na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po polsku pisane razem znajdą też Państwo wiele ciekawych artykułów na temat Francji, jej życia politycznego, społecznego i kulturalnego, więzów polsko-francuskich, wszystkie nasze magazyny muzyczne, a także bogaty dział informacji z Europy i ze świata. Serdecznie zapraszamy!
Słuchali Państwo audycji Radio France International z Paryża. Dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.